Popołudnie wnet.
Popołudnie wnet, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie z Warszawy, z gmachu Pasty. Minęła godzina 16, mamy dzisiaj 3 października, czyli do wyborów zostało równo 10 dni, do wyborów do Sejmu i do Senatu. Informacją główną dzisiaj jest to, że papież zatwierdził informację, że odbędzie się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest informacja ponadczasowa, a informacja przyziemna z naszego świata to jest informacja z rana, czyli wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. Każdy frankowicz, który czuje się pokrzywdzony, będzie miał łatwiejszą drogę w polskim sądzie, ale to nie oznacza, że wszystkie kredyty frankowe będą przewalutowane i że mamy ad hoc zmianę na polskim rynku walutowym, że coś się stanie z dnia na dzień. Teraz wszystko zależy od linii orzeczniczej polskich sądów i między tymi trzema informacjami będziemy dzisiaj się w popołudniu wnet poruszać tutaj w Warszawie na 87,8 i w Krakowie, gdzie jest Krzysztof Skowroński.
Na 95,2.
Popołudnie wnet.
Ważne rzeczy dzieją się w Warszawie, ważne rzeczy dzieją się w Brukseli, ważne rzeczy dzieją się w Strasburgu. Przy telefonie Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Witam, proszę, witam państwa.
Najpierw krótki komentarz do wyroku TSUE dotyczącego frankowiczów.
Świetny wyrok, bardzo się z tego cieszę jako Polak, polski polityk. Cieszę się, że polscy konsumenci, polscy obywatele, ci, którzy wzięli kredyty we frankach i zostały one denominowane, no, znaleźli obrońcę. To zupełnie współbrzmi ze stanowiskiem rządu, stanowiskiem przedstawionym przez polskie władze Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. No, nie chcę powiedzieć, że Trybunał czerpał ze stanowiska polskiego rządu, ale te same argumenty legły u podstaw decyzji Trybunału, jak i również tej opinii, którą przedstawiły polskie władze, no, które oczywiście Trybunał tę opinię znał.
Grzegorz Schetyna skomentował ten wyrok zupełnie inaczej i powiedział, to jest wyrok na Morawieckiego.
Znaczy, no, być może lider opozycji nie wie, jakie było stanowisko rządu, a szkoda, bo wiedza nie boli. Stanowisko rządu było w tej kwestii jednoznaczne, całkowicie zbieżne ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale widać, gdy chodzi o sprawy europejskie, o których tyle mówią, liderzy opozycji nie są zbyt mocni.
To w takim razie druga sprawa, która emocjonuje opinię publiczną, czyli sprawa Janusza Wojciechowskiego. Czy ma jeszcze realne szanse na to, żeby zostać komisarzem europejskim, czy jest tak, że jego kandydatura już przepadła?
Absolutnie ma realne szanse. Ma czas do jutrzejszego wieczoru, aby przedstawić odpowiedzi na piśmie na 7 głównych, a w sumie 22 pytania, które dostał od posłów Komisji Rolnictwa. Kolejne wysłuchanie polskiego kandydata na komisarza do spraw rolnictwa odbędzie się w najbliższym poniedziałek o 18:30. Potem będzie głosowanie, przy czym tutaj będzie już naszemu kandydatowi, polskiemu kandydatowi łatwiej, ponieważ wystarczy zwykła większość głosów, a w tym głosowaniu pierwszym we wtorek potrzeba było 2/3 głosów koordynatorów, no więc oczywiście próg 2/3 jest znacznie trudniejszy do uzyskania niż większość zwykła. To każdy to wie, kiedykolwiek był na jakimkolwiek zebraniu. Natomiast merytorycznie nasz kandydat wypadł świetnie. To, na czym ubolewam, to to, że jeden z głównych ataków, który został niego przypuszczony, to był atak europosła z Polski, z PSL-u, pana Jarosława Kalinowskiego. Owszem, był atakowany na przykład za to, że mówił, co jest zgodne z polskim interesem, że lepiej mieć więcej gospodarstw mniejszych niż mniej takich wielkich, no, określiłby to jako latyfundiów, bo taka jest struktura polskiego rolnictwa. dużo gospodarstw, dużo gospodarstw rodzinnych i tak ma być, tak ma pozostać. Trzeba też je wspierać. Są kraje, które mają strukturę rolną podobną jak my, trzeba też je wspierać. Są kraje, które mają inną, ale dla każdego jest miejsce w Unii Europejskiej. Byłem zaatakowany właśnie przez posłów, uwaga, z Komisji Środowiska, z Komisji Ochrony Środowiska za tę tezę o obronie gospodarstw rodzinnych, no mniejszych, ponieważ oni uważali, że gospodarstwa te wielohektarowe, one są bardziej proekologiczne, tak uznali. No ale szczerze mówiąc, cieszę się, że polski kandydat walczył o polskie interesy, nie wyrzekł się tego, co jest oczywiście zgodne z interesem polskich rolników. Jeżeli za to był atakowany, no to jest trudno. On się nie kłania okolicznościom. Janusz Wojciechowski nie będzie pod kątem czyichś poglądów zmieniał swoich.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Właśnie jestem na współkręci i lecę do Brukseli.
Szczęśliwego lotu. Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Popołudnia Wnet, która jest z Krakowa i z Warszawy. Przenosimy się teraz do budynku Pasty.
A w budynku Pasty jest kolejny gość, Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, radny Sejmiku Wojewódzkiego na Mazowszu. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam państwa
serdecznie. Odpowiedzialny za kolej, która ma się szybko modernizować, kolej, która ma dowieźć nas wszystkich i nasze towary i nasze dobra kiedyś do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Plany na przyszłość, ale już wystartowały, czy plany, które cały czas są na deskach kreślarskich?
No, wiele planów już wystartowało, bo realizujemy krajowy program kolejowy, który od ostatnich decyzji rządowych ma wartość 76 miliardów złotych do roku 2023. To jest ponad 220 zadań inwestycyjnych, już blisko 1000 umów zawartych, z których część realizowanych tych inwestycji łączy się z Centralnym Portem Komunikacyjnym, ze szprychami CPK, a też w ramach działań związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym są toczone intensywne działania przygotowujące do tego, aby te inwestycje rozpocząć.
Szczególnie, że inwestycje kolejowe do tej pory polskiemu rządowi Prawa i Sprawiedliwości szły tak sobie. Jeszcze w roku 2017 minister Jerzy Kwieciński, wtedy minister inwestycji i rozwoju, mówił, że to jest ten element, gdzie możemy stracić unijne pieniądze. Ale się boi.
Wydaje mi się, że już zmienił zdanie i my w tej chwili, jeśli chodzi o inwestycje kolejowe, jesteśmy na bardzo wysokim poziomie zaangażowania. Mamy praktycznie w zaangażowaniu 70% wartości, ale tej liczonej od 70%. Za chwilę, od 70 miliardów, za chwilę będziemy, są ogłaszane przetargi, zawierane umowy i to zaangażowanie będzie jeszcze większe. I minister Kwieciński, teraz również minister finansów, jestem pewien, że jest przekonany, że pieniądze kolejowe, unijne pieniądze kolejowe zostaną wykorzystane na to, na co zostały przeznaczone, czyli na infrastrukturę kolejową.
Wczoraj w telewizji Trwam Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u, mówił, że to jest wybór między Polską plus, a Polską minus, że o tym są te wybory. Wasza konkurencja mówi, że Centralny Port Komunikacyjny, że przebudowa linii jest niepotrzebna, że cały ten pomysł to jest megalomania.
Nasza konkurencja dała dowody, że rzeczywiście trochę nie rozumie polskiej kolei, choć też są pewne wątki związane z nadzieją, bo i lewica stwierdza, że kolej powinna być dociągnięta do każdego powiatu, choć rządy premierów Oleksego, Cimoszewicza, Belki i Millera to jest 2,5 tysiąca zlikwidowanych linii kolejowych. Inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny i związany z tym komponent kolejowy, jak to nazywamy, jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem infrastrukturalnym, który z całą pewnością zmieni oblicze kolejowe, ale też komunikacyjne naszego państwa.
I na czym ta zmiana będzie polegać? Czy ona się odbije także na losie każdego podróżującego przez Polskę koleją?
Tak, z całą pewnością, bo każdego to może nie, bo jeżeli takiego, który podróżuje na dłuższych dystansach, no bo jeżeli ktoś skorzysta z kolei metropolitarnej warszawskiej, no to Centralny Port Komunikacyjny i te inicjatywy z nim związane, inicjatywy inwestycyjne, będą miały mniejszy wpływ, natomiast z całą pewnością wpływ na takie podróżowanie metropolitarne będą miały plany PKP Polskich Linii Kolejowych związane z modernizacją warszawskiego węzła kolejowego i to z całą pewnością tak będzie. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał podróżować na dłuższych odcinkach, no to ambitny plan związany z połączeniami kolejowymi 2-2,5 godziny do Centralnego Portu Komunikacyjnego, no z całą pewnością tą podróż skrócą.
Już ma być krótsza podróż między Warszawą a Krakowem, ma spaść do 2 godzin.
Tak, to w ramach modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej i choćby ostatnio zawartej umowy na RTMS ETCS.
To jest straszny skrót, nie wiem, co on znaczy właściwie.
Dotyczy to sterowania ruchem pociągu. To są infrastruktura związana z nakładki bezpieczeństwa, związane ze sterowaniem pociągiem, z nowoczesnymi technologiami pozwalającymi na precyzyjne określenia, w którym miejscu jest pociąg i dzięki temu można będzie tych pociągów puścić więcej, ale też będą mogły pojechać szybciej.
Jeszcze jest przewóz towarowy, bo kiedy czyta się program Prawa i Sprawiedliwości uważnie, to ta kwestia budowy CPK, czyli tego Centrum Komunikacyjnego między Warszawą a Łodzią, to jest klucz, to jest w zasadzie istota waszego pomysłu na polską przyszłość, to jest istota także na położenie Polski na mapie politycznej naszego regionu.
Oczywiście tak, w szerokim rozumieniu hubu transportowego, ale też trzeba pamiętać o inicjatywach, które się z tym łączą, inicjatywach w terminale na sieci kolejowej. Trzeba pamiętać o Jedwabnym Szlaku i o Małaszewiczach, których nazwę zna każdy spedytor chiński. Trzeba pamiętać też o inicjatywach związanych z podnoszeniem prędkości handlowej, bezpieczeństwa i przepustowości, nośności torów, możliwość zestawienia dłuższych pociągów. To wszystko jest w krajowym też programie kolejowym.
W Małaszewiczach, czyli w największym suchym porcie, czyli tym porcie przeładunkowym w naszej części Europy. Kto rządzi właściwie? Pan minister? Chińczycy? Rosjanie? Białorusini?
Nie no, w Małaszewiczach rządzi zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskiej Linii Kolejowej i właściciele terminali, w których ten przeładunek się odbywa. To są te podmioty, w których rządzą, między innymi PKP Cargo i podmioty prywatne. To jest taki bardzo dobry sojusz różnych firm, które mając dobre warunki do rozwoju, z całą pewnością sprostają temu, aby jak najwięcej towarów przeładowywać.
Pan minister powiedział, że każdy spedytor z Chin zna Małaszewicza. Wiem, że nie każdy radiosłuchacz zna nazwę tej miejscowości, gdzie przyjeżdżają towary z Chin, są przeładowywane. Powiedział pan minister o tych prywatnych przedsiębiorstwach. Kto to jest? Tam jest jakaś kontrola państwa, kontrola ministerstwa. Kto handluje, czym handluje? Kto buduje, co buduje dookoła Małaszewicz?
Kontrola Ministerstwa Infrastruktury może wprost nie, natomiast, bo my nie możemy kontrolować swobodnej wymiany gospodarczej, natomiast z całą pewnością jest kontrola związana z bezpieczeństwem granicy, związana z cłem, związana z akcyzą, z tymi wszystkimi elementami, które się z tym wiążą. Służba celna jest niezwykle aktywna w tamtym rejonie, no a obrót gospodarczy ma już tutaj swoje prawa związane ze swobodą.
Do tej pory większość towarów do Polski przypływa cały czas morzem. W ogóle transport morski znacznie dominuje nad transportem i kołowym, i kolejowym. Państwo chce się to zmienić.
Tak, my również chcemy dać szansę, aby transport towarów kolejowych był rosnącą gałęzią i tak się już dzieje, powoli, stopniowo, ale też chcemy zadbać o to, żeby te towary, które przepłyną drogą morską, mogły również swobodnie przemieszczać się po torach w głąb kraju czy Europy. I temu służą inwestycje w infrastrukturę torową w okolicach portów. Gdańsk, Szczecin, Gdynia, Świnoujście. Te prace prowadzimy, rozpoczęliśmy i one będą w niedługim czasie zakończone.
I te wszystkie tory z Małaszewicz, czyli z granicy polsko-białoruskiej, ale także z naszych portów będą się zbiegać w jednym miejscu, w CPK.
W CPK będą się zbiegać tory związane z przewozami pasażerskimi. Czysto przewozami towarowymi, to nie byłbym tutaj aż tak optymistyczny, bo oczywiście hub cargo tam będzie. Pytanie, czy on będzie na tyle duży, żeby to się wszystko zbiegało. logika logistyki w tym zakresie może być różna, bo my chcemy przecież, aby nasze porty obsługiwały, nie wiem, Czechy, Słowację, żeby towary były wożone do Niemiec czy na Ukrainę, to nie oznacza, że one się muszą wtedy zbiegać w centralnym porcie komunikacyjnym.
Mogą jechać gdzieś indziej.
Inną trasą, tak.
Panie ministrze, pytanie na koniec o tą kampanię wyborczą. Ona ma także swoje jakieś znaczenie dla naszej infrastruktury, dla naszej linii kolejowej. Tutaj jeszcze jest ten element boju o przyszłość Polski.
Tak, oczywiście, bo stoimy też przed wyborem, czy chcemy kontynuować politykę wzmacniania polskiej kolei, czy chcemy stawiać na kolej w dalszym ciągu. My, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, daliśmy dowód na to, że tak chcemy, choćby w tym wymiarze finansowym, popatrząc przez pryzmat wymiaru finansowego. Krajowy Program Kolejowy to było na początku kadencji 64 miliardy złotych, teraz jest 76, więc ta różnica jest oczywista i zasadnicza. Rozwijamy programy taborowe, rozwijamy programy dworcowe, chcemy inwestować w infrastrukturę intermodalną. To jest ten wybór. My to po prostu robimy.
Po prostu państwo to robicie. Pytanie, kiedy my wszyscy zobaczymy efekty tych prac, kiedy rzeczywiście szybkość na trasach i jakość podróży będzie taka, że lepiej będzie wybrać się koleją niż samochodem do miasta wojewódzkiego sąsiedniego.
Ja myślę, że już te efekty widać. Oczywiście nie wszędzie, bo tam, gdzie została ukończona modernizacja, to te efekty są, a tam, gdzie ona trwa, to efekty będą po modernizacji i po certyfikacji linii, co nie jest bez znaczenia, żeby podnieść prędkość, ta linia musi być na nowo certyfikowana. Ale to widać, że jeżeli jest dobra oferta, to mieszkańcy wybierają kolej. Choćby taki przykład, zamknięcie do Lublina spowodowało, że odkryliśmy na nowo dla kolei trasę objazdową przez Parczew Łuków i tam jest świetny potok pasażerski.
To jeszcze na chwilę odchodząc od tych linii kolejowych i od infrastruktury do czystej polityki. Co będzie istotą tej kampanii, z czym państwo się mierzycie na ostatniej prostej?
Z mojego punktu widzenia mierzymy się z zakłamanym przekazem. To jest ten element, który jest najistotniejszy i odkłamywanie przekazu jest niezwykle ważne. Choćby ta kwestia paragonu na lekarstwa. No, oczywista manipulacja. Obawiam się, że takich wrzutek tego typu, które później bardzo trudno jest odkłamać, będzie całe mnóstwo.
Dzisiaj w Polskę ruszyła Beata Szydło razem z panią minister Elżbietą Rafalską. Boicie się o niską frekwencję? Boicie się, że wasz elektorat nie pójdzie masowo do wyborów?
Z całą pewnością trzeba zadbać o to, żeby był zmobilizowany. I ten cel dużej frekwencji, która oznacza przecież święto demokracji, bo im więcej osób idzie na wybory, tym mandat władzy wyłoniony jest mocniejszy. Jest z całą pewnością konieczne to, aby zadbać o to, aby jak największa liczba osób poszła do wyborów i chcemy to czynić. Głosujmy po prostu, bierzmy sprawę w swoje ręce.
Powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, to jeszcze naprawdę ostatnie pytanie o tą plotkę, bo przez lata w Polsce mówiono, że to szef PKP, czy osoba, która zarządza bezpośrednio koleją, rządzi całym ministerstwem, a nie na odwrót.
Nie dostrzegłem. My mamy w tej chwili zespół, który wspólnie realizuje cele wyznaczane przez ministerstwo.
I nie ma tak, że szefowie spółek mają większe wpływy, większą władzę niż osoby zarządzające przy ulicy Chałubińskiego.
Szefowie spółek mają zadania związane z realizowaniem działań, za które odpowiadają, a koordynacja i wyznaczanie kierunków jest w Ministerstwie Infrastruktury i nikt tego nie kwestionuje.
Kierunki na kolei wyznacza Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.